na temat pewnej rzeczywistości, która jest niezwykle istotna, aczkolwiek pewnie trudna. I zdaję sobie sprawę również z tego, że momentami to, co będę mówił, pewnie jest trochę skomplikowane, ale jest niezwykle istotne dla naszego człowieczeństwa, dla naszego bycia chrześcijanami, dla naszego bycia uczniami Chrystusa. To jest niezwykle istotne i niezwykle ważne. A mianowicie chciałbym powiedzieć słów kilka o przebaczeniu. O przebaczeniu. Najpierw kilka takich bardzo ogólnych uwag o tym, czym jest przebaczenie, z czym się wiąże przebaczenie. Pamiętacie taką scenę, kiedy pewien uczony w piśmie przychodzi do Jezusa i pyta o najważniejsze przykazanie? I oczywiście wiemy doskonale, Jezus odpowiada, że najważniejszym przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego. Ale sama ta przypowieść zawiera w sobie niezwykłą dramaturgię. A mianowicie, zobaczcie, ten, który pytał, kiedy usłyszał, że najważniejszym przykazaniem, a przecież był uczony w piśmie, więc doskonale powinien wiedzieć, więc kiedy Jezus mu odpowiedział, że najważniejszym przykazaniem jest miłość Boga i bliźniego, on się trochę zawstydził i zadał drugie pytanie. A kto jest moim bliźnim? Kiedyś już o tym wspominałem. To pytanie polega na tym, że on, pytający, chciałby zdefiniować, chciałby rozejrzeć się na prawo i lewo, ma wokół siebie mnóstwo ludzi i chciałby im ponaklejać takie naszywki, takie naklejki. Ten jest moim bliźnim, ten nie. Ale ten jest moim bliźnim, ta jest moim bliźnim i tak dalej. Więc on chciałby zdefiniować, kto jest moim bliźnim. Ale Jezus opowiedział przypowieść w taki sposób, że zupełnie odwrócił tok myślenia. Bo pamiętacie, Jezus wtedy powiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Który to miłosierny Samarytanin okazał się jedynym, który niósł pomoc temu, kto był w potrzebie. Przechodził kapłan, przechodził lewita, oni przeszli obojętnie, a dopiero ten Samarytanin okazał pomoc temu bliźniemu. I Jezus postawił mu pytanie, jak myślisz, który z tych trzech, kapłan, lewita czy Samarytanin, okazał się bliźnim? Logika myślenia Jezusa jest tutaj taka. Popatrz, ty chciałbyś sobie zdefiniować, kto jest twoim bliźnim, kogo możesz nazwać bliźnim, komu możesz przykleić taką naklejkę bliźni i do tego odnosisz się z szacunkiem, a innych traktujesz byle jak. Jezus zupełnie odwraca porządek myślenia i mówi, zapytaj sam siebie, dla kogo ty jesteś bliźnim? To ty, czy jesteś bliźnim dla drugiego człowieka, to jest istotne. Nie? Bo Jezus mówi mu, jak myślisz, który z nich okazał się bliźnim? No i ten chcąc, nie chcąc, a bardzo nie lubił Samarytan, musi odpowiedzieć, że Samarytanin jest owym bliźnim. I to jest pierwsza rzecz dotycząca miłości. Miłość jest sercem chrześcijaństwa i miłość, uwaga, dotyczy wszystkich ludzi. Oczywiście jest pewien porządek miłości, ordo amoris. Nie wszystkich tak samo, nie wszyscy tak samo są moimi bliźnimi, bo nie jest tak samo moim bliźnim, jak już to mówiliśmy też w ubiegłym roku, jakiś aborygen mieszkający w Australii, czy mieszkaniec środkowego Konga, którego nigdy nie widziałem na oczy. Jak jest moim bliźnim moja żona, mój mąż, moje dzieci, moi sąsiedzi, współbracia i współsiostry na pielgrzymce, z którymi tu idziemy, oni są blisko, jak sama nazwa mówi, więc to jest ten bliźni, który najpierw domaga się miłości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, teraz przechodzimy już powoli do istoty tego, co chcę powiedzieć, czyli do przebaczenia. Tak naprawdę nie ma możliwości, nie ma możliwości, by zakwitła w naszych sercach miłość, jeśli w tym samym sercu jest brak przebaczenia, niechęć, jakaś złość wobec drugiego człowieka, nie daj Boże nienawiść. To nie ma możliwości, żeby w tym sercu zakwitła prawdziwa miłość. Święty Jan mówi tak, kto mówi, że miłuje Boga, a ma w nienawiści bliźniego, Jan się tutaj nie bawi w półsłówka, tylko mówi wprost, kto mówi, że kocha Boga, a ma w nienawiści bliźniego, jest kłamcą. Więc przebaczenie jest istotą, jest takim momentem, bez którego niemożliwa jest prawdziwa miłość. I o tym też mówiliśmy w ubiegłym roku, trochę przekonał się o tym święty Piotr. Pamiętacie, kiedy kiedyś przybiegł do Jezusa taki poirytowany, zdenerwowany i mówi: Panie, czy to prawda, że aż 7 razy mam przebaczyć? A Pan Jezus, patrząc mu spokojnie w oczy, mówi: nie, tam 7 razy. Nie bądź drobiazgowy, nie bądź małostkowy. Nie 7, ale 77 razy. Zawsze masz być gotowy do przebaczenia. I druga rzecz, kiedy uczniowie prosili Jezusa: Panie, naucz nas się modlić, to Pan Jezus nauczył nas wszystkich modlitwy pańskiej. I w tej modlitwie każdego dnia, jak ją odmawiamy, to mówimy takie znamienne słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść, przebacz nam, tak jak i my przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili. Więc nasze przebaczenie wzajemne jest koniecznym warunkiem tego, żeby przebaczenie, które daje nam Pan Bóg, po prostu do nas dotarło. Jeśli ja nie chcę komuś przebaczyć, zamykam się w gniewie, w złości, to Bóg, choć jest wszechmocny, miłosierny, chce mi przebaczyć, ale jest jakiś tryb, który się zaciął w moim sercu i to Boże przebaczenie jakoś do mnie nie dociera do końca, bo ja jestem zamknięty, ja nie chcę tego przebaczenia do końca przyjąć, bo sam nie chcę przebaczyć. To jest druga rzecz. Przebaczenie, jeszcze wrócimy do tego, jak przebaczenie ma się też do miłości, ale przebaczenie jest warunkiem wstępnym, jest koniecznym warunkiem, bez którego nie ma możliwości, by prawdziwa miłość zakwitła w sercu człowieka. Po trzecie, przebaczenie to nie jest taki prosty, jednorazowy akt. I tu wspomniany święty Piotr znowu nam to przypomina, kiedy słyszę od Pana Jezusa te słowa, które wspomnieliśmy przed chwilą: nie 7, ale 77 razy. To jest dla nas dość trudne, dość dziwne, zaskakujące, ale Pan Bóg nas zachęca: bądźcie doskonali. Jezus mówi do nas: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. A On jest doskonały też właśnie przez to, że przebacza. To jest wyraz Jego nieskończonego miłosierdzia i doskonałości. Do tego nas zachęca. Więc nie raz, to nie jest akt jednorazowy, ale bardzo wymagający, wielorazowy akt w naszym życiu, czy akty w naszym życiu. I teraz wreszcie najważniejsza rzecz. Jezus, przychodząc na ziemię, przynosi absolutną rewolucję. Wiem, że słowo rewolucja nam się trochę źle kojarzy, to z różnych względów historycznych, ale Jezus w tym sensie przynosi rewolucję, że przynosi kompletny przewrót myślenia, odwrócenie myślenia. Bo mówiono tak: słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A Jezus mówi: a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nie przyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Tak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza słowa Pana Jezusa. A zatem zobaczcie, Jezus przynosi kompletne odwrócenie myślenia. Przerywa swoją obecnością, swoją osobą, łaską, którą nam daje, ten przeklęty krąg wyrównywania rachunków, zemsty, jakiejś niedobrze rozumianej sprawiedliwości, że ponieważ ja zostałem skrzywdzony, to żeby wyrównać jakieś rachunki w świecie, to ja muszę również dokonać jakiejś krzywdy. Jezus mówi: nie tędy droga. To jest przeklęty krąg, który nigdy nie doprowadzi do niczego dobrego. Jezus przynosi zupełną rewolucję, odwrócenie tego porządku myślenia. Ale przebaczenie jest rzeczywistością bardzo skomplikowaną. Pewnie od razu nam się włącza takie intuicyjne myślenie naszego doświadczenia w życiu, i słusznie, że to przebaczenie bywa czasami strasznie trudne. Ale spróbujmy sobie, że tak powiem, analitycznie rozebrać to przebaczenie na czynniki pierwsze i zobaczyć, co tam jest w tym przebaczeniu, z czego się ono składa. Przebaczenie ma takie trzy momenty. Trzy momenty, które są składowymi elementami aktu przebaczenia. Po pierwsze jest wina, czyli jakaś krzywda. Ktoś komuś wyrządza krzywdę. Odbiera mu dobre imię, zabiera mu coś, co do niego należy. No przynosi jakąś krzywdę, która zrywa jedność. Prawda? Ta krzywda sprawia, że jedność, która była między nami, ona zostaje naruszona, ona zostaje zerwana. I przez to zło, które zostaje dokonane, jest zaciągnięta pewna wina, pewien dług. To tak jak grzech, zawsze składa się z tych dwóch elementów, z samego aktu uczynienia czegoś złego i z winy, którą zaciągamy. Żeby to tak obrazowo wyjaśnić, bardzo lubię jeździć na rowerze i wyobraźcie sobie, że przechodziłem kiedyś pod sklepem i widziałem stojący fantastyczny rower. Super. Taki elegancki, że nie oparłem się pokusie, usiadłem na ten rower i go zwyczajnie w świecie ukradłem. Czyli zobaczcie, popełniłem zło, zabrałem czyjąś własność i najzwyczajniej w świecie zaciągnąłem dług. No bo zabrałem coś, co do mnie nie należy i teraz muszę to oddać. To jest pewien dług, który muszę spłacić. Dlatego, kiedy mamy warunki dobrej spowiedzi, to jednym z tych warunków dobrej spowiedzi jest zadośćuczynienie. Zobaczcie, co z tego, że ja poszedłbym do spowiedzi, kiedy ukradłem rower, poszedłbym do spowiedzi, bym się z tego wyspowiadał, po czym wróciłbym do domu, 2 tygodnie rower podtrzymał w piwnicy i potem na nim jeździł. To jest jawna niesprawiedliwość. Więc popełniając zło, zaciągam pewien dług. Dług, który muszę spłacić. I ta wina, ten dług też, to jest składowa tego przebaczenia, o którym mówimy. Potem drugim aktem przebaczenia, drugim momentem przebaczenia, aktu przebaczenia, jest właśnie sam fakt tego, że ktoś, kto został skrzywdzony, ma dobrą wolę. Uwaga, jedzie pociąg, żebyśmy się nie przestraszyli. Przeleci koło nas, będzie dość głośno. Pierwsza tuba, prosimy. O. Brata z pierwszą tubą prosimy 2 kroki do przodu, żeby ten przód też słyszał. Tak się troszkę rozciągnęliśmy, ale to naturalne w tym momencie. Ale spróbujmy to jakoś uporządkować. Ja też będę się trzymał wózka bardziej, okej. Więc mamy tą dobrą wolę. Ja chcę przebaczyć temu, kto uczynił mi krzywdę. Ale oczywiście przebaczenie, nie możemy tego utożsamiać z zapomnieniem, z takim resetem w pamięci. Więc przebaczenie, czyli taki dobra wola. Ja chcę wrócić do tego, co było wcześniej, zanim ta krzywda się stała. Ta krzywda zrywa między nami pewną więź. Ja mam dobrą wolę, żeby to przebaczyć, więc przebaczam. I skutkiem tego przebaczenia jest pojednanie. Tak? Czyli my na nowo wracamy do tego, co zostało zerwane przez grzech. Zostało przerwane przez to uczynione zło, przez winę. Nie? Przebaczam, więc wracamy do tej jedności. To są te trzy składowe elementy przebaczenia. A więc wina, którą ktoś zaciąga, akt przebaczenia, czyli ta dobra wola, że ja chcę wrócić, chcę po prostu uporządkować sprawę. Mam dobrą wolę. I skutkiem tego jest pojednanie. Wracamy do tej jedności, która była wcześniej. Ale teraz przyjrzyjmy się też jeszcze z jednej strony temu przebaczeniu. Zobaczcie, przebaczenie dokonuje się zawsze w relacji międzyosobowej, między osobami. Celowo mówię między osobami, a nie tylko między ludźmi, bo mam na myśli również osoby boskie. Mam na myśli również Pana Boga w trzech osobach. Więc przebaczenie jest zawsze relacją międzyosobową. Nie mogę, jak jadę samochodem do Częstochowy, w połowie drogi zepsuje mi się samochód, to nie jest tak, że ja wysiadam z samochodu i mówię z całą powagą do mojego auta, wiesz, przebaczam ci, no. To nie twoja wina, wiesz, to nic się nie stało, jak ci przebaczę. No oczywiście no, takie jest nielogiczne zupełnie. Przebaczenie jest zawsze między dwiema osobami. Jakimi osobami? Między tym, który krzywdzi, a tym, który jest skrzywdzony. Czyli krzywdziciel i skrzywdzony. Mamy dwie osoby. I teraz, żeby mogło nastąpić przebaczenie, to co musi zrobić ten krzywdzący, żeby nastąpiło przebaczenie? Przebaczenie i jego konsekwencje, prawda? Bo pamiętamy, że przebaczenie to są trzy momenty. To jest wina, czyli zło, które popełniamy. To jest ten akt dobrej woli i pojednanie. Co musi zrobić krzywdzący, żeby do tego doszło? Po pierwsze, krzywdzący musi zdać sobie sprawę z tego, jakie zło wyrządził. Musi wyrazić skruchę. Musi uświadomić sobie, naprawdę, no zrobiłem wielkie zło. Sprawiłem ci wielką przykrość, wielką krzywdę. I druga rzecz, którą musi zrobić ten krzywdziciel, krzywdzący, to jest to, że on chce to naprawić. On chce za to zadośćuczynić. Co w przypadku na przykład tej kradzieży roweru, no to ja ten rower muszę zwrócić. Co więcej, muszę spojrzeć, no przynajmniej jakoś zadośćuczynić temu właścicielowi, który przez 2 tygodnie był pozbawiony swojej własności, muszę go jakoś przeprosić i tak dalej. Więc jest skrucha po stronie tego krzywdzącego, poczucie winy i chęć naprawienia tego. A co musi zrobić ten skrzywdzony, żeby doszło do aktu przebaczenia? No to już trochę sobie powiedzieliśmy, musi mieć dobrą wolę, musi chcieć przebaczyć i dążyć do pojednania, czyli pojednać się z tym, który go skrzywdził. I tu sprawa się dość komplikuje, gdy chodzi o te zarówno po stronie krzywdziciela, jak i tego skrzywdzonego. Tu sprawa się bardzo komplikuje. I żeby pokazać głębię tej komplikacji, to przytoczę dwa takie przypadki z historii. Oczywiście możemy sobie to zegzemplifikować w każdy inny sposób, znany z naszego życia, z naszego doświadczenia, ale te dwa są takie dość wyraziste, żebyśmy mogli zrozumieć, że to przebaczenie to nie jest taka prosta sprawa. A to, do czego zmierzam, to na samym końcu się wyjaśni. Otóż żył sobie w latach 1725-1807, więc na przełomie XVIII i XIX wieku, niejaki John Newton. To nie był krewny tego Newtona, którego znamy z fizyki, ale takie nazwisko nosił. I on był kapitanem statku, który przewoził niewolników. Porywali w Afryce, znamy to też z historii, porywali w Afryce niewolników, ładowali ich do ładowni jak rzeczy, za przeproszeniem, zupełnie w sposób nieludzki, traktujący te osoby no jak przedmioty, jak rzeczy. Przywoził ich do Anglii i tam ich sprzedawano za takie czy inne pieniądze, traktując ich właśnie jako własność, czyjąś własność, jak niewolników. I on takich rejsów odbył kilka, jako kapitan statku, jako odpowiedzialny za to wszystko, co tam się działo. Ale w pewnym momencie swojego życia on się w jakiś sposób nawrócił. On zdał sobie sprawę z tego, że to, co robił, było bardzo, bardzo złe. Uporządkował swoje życie, co więcej, został nawet, ale nie przyznał się do tego tak publicznie, został nawet duchownym anglikańskim, wysoko postawionym, co więcej, przez swoje postępowanie, pisma, które pisał, książki, listy, był bardzo szanowanym obywatelem Anglii. Takim był, moglibyśmy powiedzieć, takim wzorem moralnym dla wielu. Ale to jego nawrócenie trwało dalej i w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, że naprawdę wyrządził wielkie zło i postanowił się przyznać publicznie przed wszystkimi ludźmi, że był za to odpowiedzialny, nie bojąc się, że utraci autorytet, że z tego piedestału bycia kimś w społeczeństwie, takim ważnym człowiekiem, do którego wielu się odnosiło, pokazując go jako wzór, jako przykład, on tego nie bał się tego wszystkiego utracić, bo to był wyraz jego, uwaga, skruchy. On zdał sobie sprawę z tego, jak wiele zła uczynił, więc przyznał się do tego zła. Było mu bardzo przykro, wyraził ogromny żal, bardzo przeprosił za to, co zrobił. I co więcej, mamy więc pierwszy element, który czyni ten, który jest krzywdzicielem, żeby dążyć do przebaczenia i idącego za przebaczeniem pojednania. Ale to jeszcze nie starczyło. Nie tylko wyraził skruchę, żal, przeprosił, ale też chciał zadośćuczynić za zło, które wyrządził. Chciał naprawić to zło. W jaki sposób chciał je naprawić? A mianowicie dążył do tego, żeby tak ustawić prawodawstwo w Anglii, żeby handel niewolnikami był zupełnie zabroniony. To oczywiście było bardzo trudne, wymagało bardzo wielu wysiłków, ale on niestrudzenie do tego dążył i rzeczywiście krótko przed jego śmiercią, ale ustanowiono takie prawo, kompletny zakaz handlowania niewolnikami. Więc zobaczcie, moglibyśmy powiedzieć, że uczynił dwa akty, które są konieczne po stronie winowajcy, żeby doszło do przebaczenia i do pojednania. A mianowicie wyraził skruchę, żal, przeprosił za to, co zrobił, zdając sobie sprawę z ogromnego zła, które uczynił. Uczynił pewne zadośćuczynienie, czyli naprawienie szkód przez powstanie prawa, które powodowało, że odtąd już nie wolno handlować niewolnikami, nikt już nie będzie w ten sposób krzywdzony. Ale czy to wystarczy, moi drodzy, żeby nastąpiło pojednanie? Żeby nastąpiło przebaczenie i idące za tym pojednanie, żeby on mógł wrócić do tej roli społecznej, którą pełnił wcześniej. Dlaczego to jest takie trudne? Dlatego zobaczcie, że... O, mamy jakąś grupę po lewej. Jakiś abordaż na naszą grupę chyba. Musimy chyba chwilę się zatrzymać, żeby oni są z przodu, więc troszkę zwolnijmy, troszkę. Niech oni przejdą tak idą długą grupą. Oni chyba bez nagłośnienia, ale to jest jedna grupa.
Ale co tu mają?
Aha. No takie są teraz. Pomalutku, krok po kroku tak się rozbujamy, to jak wejdziemy, będziemy zaraz. Więc zobaczcie, ten John Newton dokonał dwóch aktów, które są konieczne po stronie krzywdziciela, żeby doszło do przebaczenia i do pojednania, ale przecież on nie zwróci życia tym, którym życie odebrał. Wielu tych niewolników, których wiózł, te osoby, które wiózł na tym statku, zginęło na statku, umarło w nieludzkich warunkach. Pozostali zostali sprzedani w niewolę. Traktowani byli jak rzeczy, jak czyjaś własność. Więc ta krzywda, którą uczynił, ona jest niemożliwa do naprawienia przez niego samego. Nie jest możliwe, żeby on zadośćuczynił całkowicie, żeby całkowicie spłacił dług, żeby wyrównał te rachunki. Sytuacja poszła tak daleko, że on nie zwróci życia tym, którzy umarli, nie zwróci krzywd tym, którzy żyli w niewoli aż do śmierci i pewnie potomkowie tych niewolników mogliby powiedzieć do niego, no dobrze, no ale tym, którym zabrałeś życie, tego życia już nie zwrócisz. Więc nie masz prawa wrócić do tej roli, którą pełniłeś wcześniej. To przebaczenie jest więc tutaj no, niezwykle trudne. I weźmy sobie drugi przykład, znany z literatury. Jest taki pisarz, eseista, moralista, Szymon Wiesenthal. Jak samo nazwisko mówi, pochodzi z żydowskiej rodziny i w czasie II wojny światowej oczywiście trafił do obozu, przeżył cudem ten obóz, ale cała jego rodzina została wymordowana. Wszyscy jego rodzice, jego dziadkowie, jego rodzeństwo, wszyscy kuzyni, bliscy, wszyscy zginęli, wszyscy. I kiedy on był w obozie koncentracyjnym, działo się to w roku 1944. Nagle został wezwany do łóżka umierającego SS-mana. Ten umierający SS-man zdał sobie sprawę z tego, jak wielką krzywdę wyrządził wszystkim ludziom, a zwłaszcza właśnie osobom pochodzenia żydowskiego. I teraz, kiedy umierał na łożu śmierci, poprosił tego Szymona Wizentala, żeby wysłuchał jego opowieści i żeby przebaczył. Całe zło, które popełnił ten SS-man, polegało jeszcze między innymi na tym, że on opowiedział taką straszną historię. Przytoczę ją dla podkreślenia takiej wagi zła, które się dokonało, wielkości zła, które się dokonało, a mianowicie ten Szymon Wizental usłyszał, jak on, ten SS-man opowiadał, że pewnego dnia wpadli do jakiejś wioski, do jakiejś miejscowości. Wszystkich mieszkających tam Żydów zamknęli w stodole, otoczyli te stodoły i podpalili. A wszystkich, którzy próbowali jakoś tam uciekać, wyłamywać deski, no to oni do nich strzelali, między innymi też, no do wszystkich, już tam nie będę szczegółów opowiadał, ale ta historia była bardzo straszna, bardzo okrutna. No i na końcu ten SS-man mówi: chciałem się spotkać z jakimkolwiek Żydem, żeby to opowiedzieć i prosić o przebaczenie. Wiem, jakiego zła dokonałem, nie jestem w stanie za to zadośćuczynić, ale chcę i proszę o przebaczenie. Ale ów Szymon Wizental, wysłuchawszy tej opowieści, po prostu wstał i bez słowa wyszedł z pokoju. Wyszedł z tego miejsca, gdzie, z tego pokoju, gdzie ów SS-man umierał. Potem oczywiście targały tym Szymonem też wyrzuty sumienia, więc po wojnie napisał do wszystkich intelektualistów, takich bardziej znanych myślicieli w świecie, różnych wyznań, różnych religii, prosząc, żeby napisali taki esej, w którym odnieśliby się do tego przypadku, do tej historii i wyjaśnili, co oni by zrobili w tej sytuacji, czy przebaczyliby, czy nie. I czy on dobrze zrobił, że, jak sam mówi, nie był w stanie przebaczyć. I tak powstała taka książka, która nosi tytuł Słonecznik. Można ją kupić też na polskim rynku. Polecam. Bardzo ciekawa lektura. Ale do czego zmierzam? Mianowicie zobaczcie, czasami zło, które człowiek wyrządzi, krzywda, którą wyrządzi drugiemu człowiekowi, pociąga za sobą tak ogromną winę, że przebaczenie wydaje się zupełnie niemożliwe. Przebaczenie, które składa się po stronie, pamiętajmy, winowajcy, składa się po stronie winowajcy właśnie z tej skruchy, ale również z zadośćuczynienia, czyli ze spłacenia długu. Czasami to zło jest tak wielkie, że tego długu po prostu spłacić się nie da. I co teraz mamy począć z tym przebaczeniem, z tym idącym za przebaczeniem pojednaniem? Sytuacja się bardzo komplikuje. Spójrzmy teraz jeszcze na relację, jaka zachodzi między przebaczeniem a miłością. Przebaczenie, jak mówiliśmy, to trzy momenty, a mianowicie sama wina, którą zło, które popełniam, i wina, dług, który zaciągam. To jest przebaczenie, czyli ta dobra wola tego, który przebacza, i pojednanie. A więc powrót do tej jedności, która została przez grzech, przez winę zerwana. A czym jest miłość? Nam się miłość bardzo często kojarzy z jakimś tam uczuciem, nie wiem, motylki w nosie, czy tam gdzieś tam jeszcze indziej, nie wiem gdzie tam. Ale to tak często trywializujemy tę miłość. Natomiast święty Tomasz miłość definiuje bardzo jasno, bardzo prosto i bardzo konkretnie. Miłość to troska o dobro drugiego człowieka, która prowadzi do pojednania, do jedności, do zjednoczenia. Miłość to troska o dobro drugiego człowieka. I uwaga, o dobro w każdym wymiarze. Począwszy od tego dobra najbardziej podstawowego, czyli poczucia bezpieczeństwa, zapewnienia właśnie szacunku, takich potrzeb materialnych, skończywszy o dobru najwyższym. A co jest dla nas wierzących dobrem najwyższym? Dobrem najwyższym dla nas wierzących jest zbawienie. Więc jeśli ja kocham drugiego człowieka, to troszczę się o jego dobro we wszystkich wymiarach, włączając w to również wymiar jego zbawienia. Bo dla mnie to dobro jest najważniejsze. Ważniejsze niż te wszystkie inne dobra, które są tu i teraz, które mamy dostępne tu i teraz. I tu jeszcze takie rozróżnienie, które warto sobie uzmysłowić. A mianowicie rozróżnienie między, my często mylimy te dwa pojęcia, między odkupieniem a zbawieniem. Między odkupieniem a zbawieniem. Jezus Chrystus, Syn Boży, stając się człowiekiem, przyjąwszy ludzką naturę, przez swoje życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił wszystkich ludzi, wszystkich czasów z niewoli grzechu. Przywrócił każdemu człowiekowi dar wolności. Ale to jest właśnie odkupienie. On nas odkupił. Natomiast zbawienie to jest ten moment, kiedy ja ów dar wolności przyjmuję i zadbawszy o ten dar wolności, zachowuję go. Rozwijam w sobie. Bo zobaczcie, kiedy niewolnik odzyskuje wolność, kiedy damy niewolnikowi jakiś glejt, odtąd jesteś wolny, rób ze swoim życiem co chcesz, nie jesteś już niczyją własnością, no to łatwo możemy sobie wyobrazić, że ów niewolnik, który odzyskał wolność, tę wolność szybko może w różny sposób zmarnować. Może stać się szybko niewolnikiem zupełnie z innej perspektywy. Więc my jesteśmy wszyscy odkupieni w Chrystusie, ale to, czy osiągniemy zbawienie, zależy od tego, czy my to odkupienie przyjmiemy właśnie przez nasz sposób życia. Nasze życie, sposób życia jest odpowiedzią na miłość Boga, która jest absolutnie darmowa i która daje nam właśnie odkupienie, czyli wyzwolenie z niewoli grzechu. I teraz jak się ma ta miłość do przebaczenia albo przebaczenie do miłości? Jeśli przebaczenie to składa się z tych trzech elementów, czyli z winy, dobrej woli przebaczenia i pojednania, a miłość to troska o dobro drugiego człowieka, które prowadzi do jedności, do zjednoczenia, no to mamy wspólny mianownik. Wspólny mianownik jedności, bycia razem, tej relacji. Ale tu sprawa znowu nie jest tak prosta. I to, co powiem, może być dość kontrowersyjne i dość trudne. Ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Otóż zobaczcie. Wyobraźmy sobie relację między Antkiem a Zosią. Antek i Zosia są w relacji miłości. Oni się kochają, są razem, wszystko jest pięknie. Ale w pewnym momencie Antoni zaczyna tę Zosię krzywdzić. Zaczyna robić coś, co sprawia jej krzywdę. I oni się rozstają. I teraz pytanie o powrót do siebie, o przebaczenie i o jedność. Otóż zobaczcie. Jeśli miłość to jest troska o dobro drugiego człowieka, to jeśli Antoni dalej krzywdzi Zosię, to Zosia, kochając Antoniego, nie może pozwolić na to, żeby on ją krzywdził. Bo im więcej on ją krzywdzi, tym bardziej oddala się od zbawienia. Tak? Rozumiecie tę zależność? Zosia kocha Antka, a kochając Antka chce dla niego dobra. A jeśli by wróciła do niego w takiej jedności, w której on dalej ją krzywdzi, to znaczy, że pozwoliłaby na to, żeby krzywda, którą on czynił, wzrastała. I to jest niezgodne z tym, że ona chce jego zbawienia. To jest bardzo skomplikowane, to jest bardzo trudne, ale specjalnie o tym mówię, bo zmierzając do puenty chcę powiedzieć jedną prostą rzecz. My popełniając zło, zaciągamy winy. Jak widzieliśmy w tym przykładzie i Wiesenthala, i w tym przykładzie Johna Newtona, i pewnie w wielu przykładach naszego życia, ta wina jest czasami tak wielka, że my sami nie jesteśmy w stanie jej spłacić. Nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić, czyli wyrównać szkód, które zostały wyrządzone przez zło. I to mówię tylko o tej płaszczyźnie naszej, międzyludzkiej. Ale popełniając zło, my zaciągamy również winę wobec samego Boga. I tu dopiero jest sytuacja trudna, bo my zupełnie nie możemy spłacić sami z siebie tego długu, który popełniając zło zaciągnęliśmy u Pana Boga. I tu, w tym momencie, objawia się najbardziej wyraziście ta bezinteresowna miłość miłosierna Pana Boga wobec każdego z nas. Bo On sam w swoim Synu wyrównuje ten dług. Tylko Chrystus, który jest Bogiem i który, będąc Bogiem, przyjmuje ludzką naturę, czyli staje się człowiekiem, może z naszej perspektywy, będąc człowiekiem, spłacić ten dług, dlatego że jest Bogiem. Dlatego że jako Bóg może to uczynić. Dlatego że jest Synem Bożym. Nie? Teraz, przyjmując ludzką naturę, to też jest taki bardzo ciekawy moment, który warto sobie uzmysłowić. Że Chrystus, przyjmując ludzką naturę, to nie jest tak, że te dwie natury, boska i ludzka, one zostają ze sobą zmieszane, stanowiąc taki byt pośredni między Bogiem a człowiekiem. Nie, to jest Bóg, który przyjmuje ludzką naturę. Więc jako Bóg dokonuje tego aktu spłaty długu w imieniu człowieka, którego naturę przyjmuje. I to jest absolutnie darmowa miłość Boga, bez której byśmy sobie zupełnie nie poradzili. I teraz zobaczcie, patrząc na przebaczenie, do którego, jak mówiliśmy na początku, jesteśmy zaproszeni i zobowiązani, że przebaczenie jest warunkiem, bez którego nie ma możliwości, by zaistniała w naszych sercach miłość. I przebaczenie jest warunkiem, dzięki któremu w ogóle możliwa jest między nami jedność. To bez Bożej łaski, bez Jego pomocy, nie jesteśmy w stanie w bardzo wielu przypadkach, jeśli nie we wszystkich, w ogóle wrócić do tej jedności, która była i jest między nami, zanim popełnimy jakieś zło. Tylko dzięki Bogu, tylko dzięki Jego łasce. Dlatego Pan Bóg staje się jednym z nas, swoim Synu, by umożliwić nam, pozwolić nam na nowo, przyjmując Jego łaskę i w Jego łasce i dzięki Jego pomocy, dążyć do jedności i tę jedność osiągnąć. Po ludzku nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego Jezus mówi w Ewangelii: beze mnie nic nie możecie uczynić. I też już to wspominaliśmy, pamiętam, w ubiegłym roku, jak przełożył pięknie te słowa taki współczesny myśliciel, filozof Jacques Maritain: beze mnie nic możecie uczynić. Czyli cokolwiek próbujemy zrobić bez Jezusa, bez Jego łaski, to jest miałkie, to jest próżne. To się rozsypie, to nie ma wartości. Tylko to, co czynimy dzięki Bożej łasce, w Jego łasce, ma naprawdę nieprzemijające, zbawcze znaczenie. Więc, żeby była między nami jedność, żebyśmy mogli wzajemnie sobie przebaczać, co, jak powiedzieliśmy, jest aktem wielorazowym, nie raz, ale zawsze. Po prostu potrzebujemy Bożej łaski. I teraz uwaga, puenta. Oczywiście, że nie możemy Pana Boga ograniczać do sakramentów. Pan Bóg może działać również poza sakramentami. Ale tak to wymyślił Pan Bóg, że założył Kościół. Kościół jako absolutnie wyjątkową wspólnotę, w której jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, w którym to Kościele dzięki sakramentom możemy nieustannie zanurzać się w Bożej łasce. Możemy nieustannie dzięki Jego wsparciu to, co nasze słabe, przemieniać na to, co absolutnie wyższe, boskie, nieskończone, doskonałe. Tylko dzięki Jego łasce, której udziela nam w Kościele. Ale żeby mogły być sakramenty, to potrzebni są ci, którzy będą szafarzami sakramentów. I do tego zmierzam też. Zobaczcie, całe nasze ludzkie życie dzięki łasce jest życiem prawdziwie ludzkim, do którego zaprasza i dla którego stworzył nas Pan Bóg. Ale potrzebując łaski, potrzebujemy szafarzy łaski. Więc potrzebujemy odważnych, młodych ludzi, którzy będą gotowi poświęcić swoje życie, by stać się właśnie tymi szafarzami, którzy będą nieśli łaskę Chrystusową, do tego, byśmy wszyscy mogli żyć zgodnie z tym, do czego zostaliśmy stworzeni i zaproszeni. Dlatego moja ogromna prośba o modlitwę za powołanych, za tych, którzy są już w Kościele, posługują jako kapłani, osoby konsekrowane, zakonnicy, by w tej posłudze wytrwali gorliwością swojej pracy, swojej posługi na rzecz drugiego człowieka. Wiemy, jak no takie statystyki, może trudno je przytaczać, bo one są bolesne, ale dzieje się tak, że bardzo wielu księży rezygnuje z różnych przyczyn. Nie wytrzymują, nie wiem, presji, napięcia. Może potrzeba tej modlitwy jeszcze więcej z naszej strony. Ofiary za tych, którzy już posługują w Kościele. Ale też potrzeba naszej modlitwy i o to pokornie proszę. O nowe powołania, albo inaczej, o odwagę dla młodych ludzi, by na to powołanie, które daje Pan Bóg, odważnie odpowiedzieli. Bo tylko dzięki temu, jeśli będziemy mieli szafarzy, będziemy mieli sakramenty, a mając sakramenty mamy pewność, że możemy się ciągle zanurzać w Bożej łasce, która sprawia, że to przebaczenie i pojednanie między nami jest po prostu możliwe. Amen.